18.15, słuchają Państwo Radio Maria Katolickiego, głosu w naszych domach. Rozpoczynam audycję Szukając Słowa Bożego. To medytacja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to 16. niedziela zwykła. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzić nas będzie ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, biblista. Prosimy Ducha Świętego, potrzebne dary i łaski. Radia Maria. Witamy księdza doktora Aleksandra Dziadowicza. Księże doktorze, prosimy o poprowadzenie naszej audycji Szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gromadzimy się przy stole Słowa Bożego, przygotowując 17. niedzielę okresu zwykłego, w pełni czasu wakacyjnego, i zapraszam do tego, aby skoncentrować się w dzisiejszych czytaniach na liczebnikach. Będziemy starali się odnaleźć czy zrozumieć ich sens w miarę jak będziemy przechodzili przez poszczególne czytania, czy to z drugiej Księgi Królewskiej, pierwsze czytanie, czy to z listu do Efezjan, drugie czytanie, czy to z Ewangelii według świętego Jana, z trzecie czytanie. Zapraszam do refleksji nad liczebnikami i ich znaczeniem dla nas, dla naszej wiary.
Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu Elizeuszowi chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i świeże zboże w worku. On zaś rozkazał: podaj ludziom i niech jedzą. Lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan, nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki według słowa Pańskiego.
Pierwsze dzisiejsze czytanie pochodzi z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 4, wiersze od 42 do 44. I może warto zupełnie na wstępie tego naszego przybliżenia fragmentu, który przed chwilą usłyszeliśmy, zwrócić uwagę na numerację ksiąg. Mianowicie z Biblii Hebrajskiej Księgi Królewskie są nazywane właściwie jedną wspólną Księgą Królów. To jest odpowiednik tego, co znamy z, chociażby z polskich tłumaczeń jako pierwszą i drugą Księgę Królewską. Księga Królów. W Septuagincie, czyli w greckim przekładzie, te same księgi są numerowane jako trzecia i czwarta Księga Królów albo Królestw, jako kontynuacja ksiąg Samuela, która nazywana jest, które nazywane są z kolei pierwszą i drugą Księgą Królestw. A zatem, jeżeli chodzi o te księgi, nad którymi się pochylamy dzisiaj, pierwsza i druga Księga Królewska opisuje dzieje Izraela od ostatnich lat panowania Dawida do niewoli babilońskiej, czyli do roku 586 przed Chrystusem. Czyli mniej więcej od roku 1000 przed Chrystusem do VI wieku przed Chrystusem. I jeszcze bardziej pochylając się, czy jeszcze głębiej wchodząc w pewną otoczkę tego, czym się dzisiaj zajmujemy, to musimy zauważyć, że równocześnie z działaniem królów funkcjonowali prorocy, czyli opisane są nie tylko dzieje królów, ale także proroków. Czas, który opisuje nasze pierwsze czytanie, dotyczy działania proroka Elizeusza. Tym najbardziej znanym prorokiem z tych czasów jest Eliasz. Elizeusz jest jego uczniem, który działa w duchu swojego mistrza. Elizeusz działa ze czasów króla Jorama Judzkiego, przed królem Ochozjaszem Judzkim. Elizeusz to czas mniej więcej z roku 840-783. I ten fragment, który przed chwilą przeczytaliśmy, znajduje się w dziale, który możemy nazwać cuda Elizeusza. Te cuda, szczególnie cud, którego poprzedza, czyli oczyszczenie pokarmu z trucizny, pokazują czas głodu, który panował w owej krainie. Słyszymy dzisiaj w tym czytaniu następujące określenia, na przykład Baal Szalisza, to jest dzisiejsze Kefel Tilt, położone jakieś 25 kilometrów na północ od Liddy. Miejscowość Lidda bardziej nam się kojarzy z Nowym Testamentem. Jest to terytorium Efraima. Pamiętamy podział całej Ziemi Świętej pomiędzy 12 pokoleń. Tutaj to by było terytorium Efraima. Ale znajdujemy w tym fragmencie także określenie człowiek Boży. Takim tytułem zwracano się do kogoś, kogo uznawano za proroka. I zarówno Eliasz był tak nazywany, jak i Elizeusz. Mamy do czynienia w tym fragmencie z cudem rozmnożenia chlebów, jak już wspomnieliśmy, w czasie głodu. I teraz wspomniane zupełnie na początku naszego rozważania liczby. Mamy do czynienia z 20 bochenkami chleba, bliżej nieokreślona liczba kłosów, trochę kłosów i 100 ludzi. I określenie resztki. O co chodzi w tym fragmencie? Oczywiście chodzi o cud rozmnożenia, albo inaczej cud nasycenia niewielką ilością wielkiej ilości. Czyli same liczby nie mają znaczenia dla nas jako same w sobie. Oczywiście, że jest taki dział, który zajmuje się numerologią w analizie Pisma Świętego, Słowa Bożego, tutaj akurat te konkretne liczby 20, 100, one nie mają aż tak wielkiego znaczenia dla nas. Bardziej chodzi o pokazanie pewnych proporcji, czyli że było mało jedzenia, ale wszyscy się nasycili i jeszcze pozostały resztki. Czyli ten fragment kieruje nas na bezpośrednie działanie Boże. Działanie Boga, ale jednocześnie który posługuje się prorokiem. To będzie nam potrzebne też do głębszego zrozumienia fragmentu z Ewangelii. Teraz spróbujmy przejść do drugiego czytania z listu świętego Pawła do Efezjan.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Wydaje się, że w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, który stanowi drugie czytanie z naszej niedzieli, list do Efezjan, rozdział 4, wiersze od 1 do 6, sprawa liczebników jest o wiele prostsza, dlatego że pojawia się tylko jeden. Jedno. Jeden. Ale poza nim jest także kilka określeń odnoszących się do wielości. A przede wszystkim określenie wszyscy lub określenie pokazujące pewną całość. Jeżeli chodzi o czwarty rozdział z listu do Efezjan, to warto wspomnieć może już poza kwestiami dotyczącymi autorstwa świętego Pawła, które czasami jest może nie tyle podważane, co przekładane ze względu na różność słownictwa czy tematyki podejmowanej. Właściwie tematyka jest podejmowana bardzo podobna jak w liście do Kolosan, ale jednak czasami podważa się bezpośrednie autorstwo świętego Pawła, mówiąc, że może to jego warsztat albo któryś z jego uczniów. Warto zwrócić uwagę na to, że ten rozdział i ten fragment, nad którym się pochylamy, początek czwartego rozdziału, to jest początek drugiej części listu. List jest skomponowany z dwóch części. Pierwsza jest bardziej dogmatyczna, druga Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że sam ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, on jednak jest bezpośrednim nawiązaniem do części dogmatycznej. Otóż wiersze 1-6 są bardzo mocno związane z pierwszą częścią tego listu, tematami jedności i pokoju. Otóż zauważymy w rozdziale 2 wiele razy podkreślany temat pokoju, ale zawsze pokoju pochodzącego od Chrystusa i jedność w duchu, oczywiście w Duchu Świętym, jedność z Jezusem. Jeżeli zwracamy uwagę na liczebniki, to tutaj sprawa dotyczy właśnie nie tyle przeciwstawienia całości czy wszystkich jednemu, ale pokazanie, że wszyscy mają stanowić jedno, wszyscy mają być jednym. Warto tutaj odnieść się do porównania z takimi określeniami właśnie jak jednego serca, jednego ducha, które znajdziemy w dziejach apostolskich, w opisach pierwszych funkcjonowania, pierwszych wspólnot chrześcijańskich, to są szczególnie rozdziały 2 i 4. List do Filipian w 1 rozdziale też traktuje o jedności, ale tutaj dotyczy to bardziej jedności w praktyce, czyli wszyscy starali się być wspólnie, być razem. Tymczasem list do Efezjan i właśnie ten początek 4 rozdziału odnosi nas do jedności wynikającej, nie jest to powiedziane wprost, ale skoro mówimy o chrześcijanach praktykujących, to o jedności wynikającej z chrztu i Eucharystii, czyli Kościół, który jest zakorzeniony w Chrystusie. List do Efezjan pokazuje eklezjologię, czyli naukę o Kościele, jako prowadzącą do zrozumienia, czym jest chrystologia, czyli nauka o Chrystusie. Czyli wspólnota ludzi wierzących wskazuje na Jezusa Chrystusa, swojego Pana i Zbawiciela. Stąd właśnie chociażby wiersz 5, który bardzo mocno podkreśla: jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Czyli jeżeli mówimy o znaczeniu liczebnika, to właśnie ten fragment z listu do Efezjan prowadzi nas do lepszego zrozumienia tego, co za chwilę usłyszymy w opisie rozmnożenia chlebów w Ewangelii Janowej, która prowadzi do lepszego zrozumienia, czym jest Eucharystia. Czyli nie same liczebniki są dla nas ważne, ale ich znaczenie, czy ich funkcja, czy ich zastosowanie właśnie w prowadzeniu nas od pewnej wielości, czasami niewystarczalności, czasami zbyt małej liczby, do jedności, która ma swoje źródło w jedności, tak moglibyśmy to powiedzieć. Spróbujmy pochylić się teraz nad fragmentem z Ewangelii.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając Go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałych po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, fragment przedstawiający cudowne nakarmienie wielkiej rzeszy ludzi, oczywiście możemy znaleźć także w Ewangeliach synoptycznych, u Mateusza w 14 rozdziale, u Marka w 6 rozdziale, u Łukasza w 9 rozdziale. I nawet u synoptyków kilkukrotnie będzie się pojawiał opis cudu rozmnożenia chleba. W zestawieniu z innymi ewangeliami, z innymi opisami ewangelicznymi, w ogóle Ewangelia świętego Jana jest dość oszczędna w przedstawianiu cudów, dlatego że jest tylko 7 cudów, znaków opisanych przez 4 ewangelistę. Jednakże ten opis, opis rozmnożenia chlebów, ma swoją olbrzymią wartość z perspektywy całego tekstu Ewangelii Janowej. W Ewangelii Janowej nie ma mowy o ustanowieniu Eucharystii. Wielki Czwartek, wspominając ustanowienie Eucharystii, czytamy Ewangelię Jana, ale opis uczty, w czasie której Jezus obmywa uczniom stopy. Nie ma tam słów przywoływanych przez nas, słów, które wypowiada kapłan w czasie każdej mszy świętej, słów ustanowienia Najświętszego Sakramentu Eucharystii. Nawiązanie do tego pojawia się właśnie w tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, fragmencie opisującym rozmnożenie chlebów. I dlatego też warto zwrócić uwagę na to, że w przeciwieństwie do opisów, które znajdują się u synoptyków, tutaj widzimy, że Jezus sam rozdaje chleby. Czyli nie poprzez swoich uczniów. Uczniowie zbierają ułomki, resztki, ale Jezus sam to robi. I to jest dość ważne właśnie z perspektywy odniesienia do Eucharystii, z perspektywy też całej mowy eucharystycznej, która pojawia się w dalszej części 6 rozdziału Ewangelii Janowej, czyli tego rozdziału, który właśnie przed chwilą przeczytaliśmy, którego początek przeczytaliśmy, gdzie znajduje się cudowne nakarmienie wielkiej rzeszy ludzi. Jeżeli mówimy o liczbach, to zwróćmy uwagę na to, że tych liczebników jest o wiele więcej niż w poprzednich czytaniach naszych. 5000 mężczyzn, 200 denarów, co by odnosiło się do 3/4 kilograma srebra, czyli właściwie do dość dużej kwoty, która pozwoliłaby na zakup chleba czy na utrzymanie całodzienne kilkuset rodzin. Czyli widzimy, że faktycznie mamy do czynienia z wielkimi liczbami. Dalej 12 koszów resztek, 5 chlebów jęczmiennych, 2 ryby. Oczywiście jeżeli chodzi o kwestię 5000 mężczyzn, pamiętamy w jaki sposób liczyli to synoptycy. Mianowicie podawali ilość mężczyzn, dodając, nie licząc kobiet i dzieci. Możemy się domyślić, że ich było co najmniej tyle samo, jak nie więcej. Gdy przyglądamy się temu tekstowi, zauważamy ważną rzecz, szczególnie na końcu perykopy, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Chrystus miałby zostać ogłoszony królem. Ludzie widzą w nim proroka, czyli w domyśle może nawet nawiązanie do tego, co słyszeliśmy w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Zresztą geograficznie jedno i drugie miejsce wcale aż tak daleko od siebie się nie znajdowało. Oczywiście dzieliła je przestrzeń czasowa, że tak powiem, ale jednak w pamięci Żydów wydarzenia ze Starego Testamentu są bardzo znaczące, tym bardziej jeżeli dotyczą powołania prorockiego czy oczekiwanego Mesjasza. Ludzie jednak patrząc na Jezusa jako na Mesjasza, jako na króla, postrzegają go jako na kandydata mocnego, silnego, czyli bardziej z takiej perspektywy politycznej, jako tego, który poprowadzi cały naród do wyzwolenia z uciemiężenia spowodowanego okupacją rzymską Palestyny. Tutaj jednak ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że ani intencją ewangelisty nie jest pokazanie Jezusa w ten sposób, ani sam Jezus nie chce być postrzegany jako król w kategoriach ziemskich. Zresztą, jeśli byśmy przeskoczyli w tekście świętego Jana do opisu męki Pana Jezusa, tam w rozmowie z Piłatem Pan Jezus będzie zaświadczał, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Czyli mamy do czynienia ze znakiem, czyli z działaniem Bożym, ale już Chrystus nie jest w tym momencie pośrednikiem, tak jak Elizeusz w pierwszym czytaniu. Chrystus jest tym, który sprawia, tym, który zmienia. Jednocześnie warto zauważyć, że Chrystus modli się przed tym cudem rozmnożenia chlebów, ale jednak sama modlitwa jest dosyć zwyczajnym, praktykowanym nie tylko przez Żydów, ale przecież także przez nas z momentem rozpoczynającym posiłek. Tutaj chodzi o efekt tej modlitwy. Chrystus doprowadza do tego, że nikomu nie brakuje chleba. Ale wróćmy kończąc to nasze rozważanie, wróćmy do sedna. Nie chodzi o ilość jako liczebniki przedstawiające, że czegoś jest więcej czy czegoś jest mniej. Otóż wszystkie liczebniki, z którymi dzisiaj mieliśmy do czynienia, one nas sprowadzają do tego, o którym słyszeliśmy w drugim dzisiejszym czytaniu. Jeden. Otóż niezależnie od tego, ile będzie wiernych, ile będzie ludzi, których wzbudzona jest wiara. Najważniejsze jest to, aby wszyscy wyznawali tę samą wiarę w tego samego Jezusa. Czyli żeby stanowili jedno w Jezusie Chrystusie. Może być wielość, ale mamy stanowić jedno w Jezusie Chrystusie, dlatego że karmimy się tym samym Jezusem. Czyli nie powinniśmy widzieć w sobie podziałów, nie powinniśmy ich pielęgnować. Takie jest przesłanie dzisiejszych czytań. Przesłanie dotyczące jedności jako tej rzeczywistości, która jest przeciwstawiona wszelkiego rodzaju podziałom. Także podziałom, które mogą mieć miejsce, czy których pokusa miałaby miejsce nawet w dzisiejszych czasach. Może warto, żebyśmy chociażby w refleksjach po tym wstępnym rozważaniu, żebyśmy skoncentrowali się właśnie na kwestii jedności w Kościele. Jedność, która jest karmiona jedynością Jezusa, jedynością chrztu, jedynością ducha i jedynością Ojca. Czyli wszyscy mamy być, może jeszcze nie jesteśmy. Zresztą Ewangelia Jana, którą dzisiaj rozważamy w 17 rozdziale, bardzo mocno to podkreśla w modlitwie arcykapłańskiej Chrystusa, gdzie on modli się o to, aby uczniowie byli jedno. To jest jednak pokusa, która dotyczy ludzi wierzących, nas, ludzi wierzących, od samego początku istnienia Kościoła. Pokusa podziału. Dzisiaj w tych czytaniach odnajdujemy nie tylko kontekst eucharystyczny, ale także efektu Eucharystii. Efektem Eucharystii ma być jedność między ludźmi wierzącymi, którzy karmią się tym samym Jezusem.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzowie. Drodzy Państwo, zapraszamy do współtworzenia naszej audycji szukając Słowa Bożego. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Nasłuchacze spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo, audycja Szukając Słowa Bożego.
Tak, mówi Urszula z Mazowsza.
Prosimy Panią Urszulę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Gościa i księdza serdecznie. I bardzo do mnie te słowa takie dotarły, a mówił to wystawiając go na próbę. I tak nie to znaczy, chciałabym usłyszeć tłumaczenie, jeśli możliwe, no możliwe na pewno, bo się zadzwoniłam, bardzo bym prosiła.
Dziękujemy bardzo, pani Urszulo, prosimy przejść na odbiór. Prosimy ksiądz dr Aleksander Dziadowicz.
Tak, określenie próba, wystawić na próbę, oczywiście nie dotyczy pokusy. Czasami możemy się spotkać z takim tłumaczeniem w odniesieniu do pokus, które się pojawiają. Wystawić na próbę. W tym kontekście oczywiście dotyczy przede wszystkim ucznia, Filipa jako ucznia. Chrystus zadaje mu pytanie, choć sam zna odpowiedź. Chrystus nie ujawnia swojej boskiej wiedzy, ale skrywa ją przed uczniami po to, żeby wydoskonalić ich wiarę. Czyli jeżeli w ogóle mówilibyśmy w kategoriach próbowania, to bardziej po to, żeby pomóc bardziej wierzyć, bardziej zaufać. Chrystus bardzo mocno opierał się na wierze, gdy dokonywał cuda. Zresztą znajdujemy to w wielu, wielu cudach, szczególnie uzdrowieniach. Czy wierzysz, że mogę to zrobić? I tutaj określenie próba oznacza nie tyle pokusę, nie tyle zachętę do zwątpienia czy podważanie z przynależności do wspólnoty z uczniów Jezusa, ale bardziej wydoskonalenie wiary ucznia, wiary, która wiąże się też z zaufaniem, że mistrz ma rozwiązanie na to. I też cały ten kontekst pokazuje nam, że Chrystus chce odkryć siebie, czyli też nie tylko i wyłącznie cud, ale Chrystus chce odkryć siebie, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że umieszczenie opisu rozmnożenia chlebów w Ewangelii Janowej ma znaczenie z perspektywy mowy, która potem następuje, mowy eucharystycznej, w której Chrystus będzie mówił o tym, i to jest jeszcze bardziej wystawienie na próbę wiary i uczniów, i innych słuchaczy. Chrystus będzie mówił o swoim ciele, które daje na pokarm, które ma dać na pokarm. I wielu ludzi nie przejdzie tej próby, bo odejdzie od Chrystusa. Wtedy Chrystus konkluduje ten cud i swoją mowę takim krótkim dialogiem z uczniami, pytając ich, czy i wy chcecie odejść. I wtedy apostoł Piotr odpowiada: Panie, do kogoż pójdziemy, ty masz słowa życia wieczne. Także tutaj, jeżeli mielibyśmy do czynienia z charakterem próby, to bardziej to się kieruje w stronę wydoskonalenia. Możemy to też myśleć tak, że uczeń ma zacząć myśleć kategoriami Jezusa, a nie tylko ziemskimi.
Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maria. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalona Święta Maryja Przedziewica.
Teraz i zawsze.
To był drogi ojcze, mój zasięg, mój telefon zasięg.
Kto do nas telefonuje?
Andrzej Dziecielny Sandomierski.
Prosimy, panie Andrzej.
Chciałem powiedzieć z Ewangelii, o której Pan Jezus powiedział, żebyśmy wszyscy usiedli przy stole, żebyśmy usiedli wszyscy jako apostołowie, żebyśmy usiedli w kościele, który nas nakarmi, który bardzo, bardzo, bardzo mnie serce boli, które dzieje, jestem w tym miejscu, że bardzo dużo osób Pana Jezusa nie przyjmuje, chrześcijaństwo go przyjmuje, aby ta wiara, nadzieja, wielka miłość, żebyśmy się każdy karmili tym słowem, ciałem. Pan Jezus chce nas nakarmić, żeby było jak najlepiej, a żeby tych pokus nie było. A pokusa zawsze coś będzie, bo człowiekowi nieraz nie wygoda, ale na wszystko trzeba Panu za wszystko dziękować przede wszystkim, Boga prosić i o dalsze i w tym podobnej. Nie będzie pokonać wszystkim, ale zawsze dziewica.
Bóg zapłać. Prosimy, ksiądz doktor Aleksander Dziadowicz.
Z tego, co pan Andrzej mówił, ja pozwoliłem sobie wyłowić jedno takie określenie, mianowicie beztroskie przyjmowanie. Beztroskie przyjmowanie Komunii Świętej. Pewno ono może być. Trudno nam teraz oceniać jeden drugiego, bo warto też spojrzeć na sposób przyjmowania Komunii Świętej, nie tylko innych, ale także nasz. Mianowicie, jaka była nasza świadomość przyjmowania Komunii Świętej, gdy mieliśmy lat kilka, a jaka jest nasza świadomość dzisiaj? Oczywiście tutaj kwestia przyjmowania Komunii Świętej, już nawet nie dokładnie sposobu, czyli w ramach tego, co Kościół pozwala, przyjmując różnego rodzaju postawy, ale nie będziemy rozmawiali tutaj o postawach. Bardziej chodzi o efekt, czyli faktycznie wiara. Wiara w tego, którego przyjmuje. Oczywiście postawy mają wyrażać w sposób zewnętrzny to, co przeżywam wewnątrz, ale tutaj chodzi przede wszystkim właśnie o moje wewnętrzne nastawienie. O wewnętrzne nastawienie po to, żebym ja przede wszystkim się zmieniał. Czyli nie patrzymy tylko i wyłącznie na innych obserwujących, czy robią to dobrze, niedobrze, godnie, niegodnie, w stanie grzechu czy łaski, ale patrzymy na to, jak ja przyjmuję Komunię Świętą, jak ja dążę do tego, co ja robię, żeby dążyć do tego, aby być jednym z Chrystusem. Jeżeli każdy z nas będzie troszczył się o bycie jednym z Chrystusem, czyli stawaniem się tym, kogo przyjmuje, już nie tylko na zasadzie naśladowania, moralnego naśladowania czynów, gestów, słów Pana Jezusa, ale przede wszystkim moje życie i moja postawa, moje nastawienie do wieczności, do Królestwa Jezusa, do Królestwa Niebieskiego, które jest właściwie centralnym punktem z głoszenia Chrystusowego, do budowania Królestwa Chrystusa, to też będzie, to już będzie dobrze. Jeżeli każdy z nas będzie koncentrował się na swoim wysiłku, nie tylko na ocenie innych, ale właśnie na swoim wysiłku.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dariusz Zamościa, do katechezy.
Prosimy, Panie Dariusz.
Tutaj ja chciałem się zapytać księdza prowadzącego wykładowcę, bo tutaj jest tu pierwsza, ta druga księga królewska mówi o tym, że jedli, prawda, ci ludzie i nasycili się według Słowa Bożego. I tutaj ksiądz się pytał o numerologię, nie? O numery, prawda? Ja zawsze w Piśmie Świętym, jak czytam Pismo Święte, zawsze numery mi się jakby łatwo rozumiem numery, prawda? I tutaj te 20 chlebów, tutaj to przynosi ten, prawda, prorok, te 20 chlebów to jest podobne do tego, co ta uboga wdowa rzuciła 2 grosze, to jest jedno. To jest 20 chlebów, ale to jest tylko początek, bo to przecież nie jest jeszcze Eucharystia, prawda? Nawet Jezus Chrystus jeszcze nie ustala Eucharystii. I tutaj te 20 chlebów to jest to właśnie to, co ma być jedno, to jest zapowiedź. I to, co właśnie pozostanie, ta reszka, to jest zapowiedź, ta reszka według Słowa Pańskiego, która pozostaje, to jest zapowiedź tego rozmnożenia chleba Jezusa Chrystusa, który Jezus Chrystus rozmnaża ten chleb. I tutaj jeszcze ja do, prawda, tak sobie pomyślałem do Efezjan tutaj, że prawda, że my mamy, nie mamy bogów, ale mamy Boga Ojca, od którego wszystko pochodzi i Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko pochodzi. I ja tu właśnie nawiązuję przez to, że przez którego wszystko pochodzi, nawiązuję do rozmnożenia chlebów, bo przez którego wszystko pochodzi, prawda? Od Ojca, który wszystko pochodzi, czyli Jezus Chrystus, i Jezus Chrystus, przed którego wszystko pochodzi. Tu pochodzi rozmnożenie chleba, pochodzimy my, bo Bóg stwarza człowieka przez Jezusa Chrystusa i prawda, przez wiarę. I tutaj nawiązanie do tych 5 chlebów i 2 ryb. Zawsze, jak czytałem Pismo Święte, to 5 chlebów mi się zawsze tłumaczyło Jezus Chrystus, Chrystus Jezus i tego, co jest w pełni, czyli Chrystus. To jest pełnia człowieka. A 12 koszy to jest 10, czyli skończone, i 2, czyli Jezus i Chrystus. To jest zapowiedź tego właśnie, tej Eucharystii, to pozostanie. I tutaj właśnie jeszcze nawiązując do Boga Ojca, prawda, który jest ponad wszystkimi przez, tutaj co mówi święty Paweł, że który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich, nie? Który działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I tutaj właśnie, że ponad wszystkimi, czyli Bóg jest ponad wszystkim, przed wszystkich, czyli przez Jezusa Chrystusa, czyli rozmnożenie chleba i obecność naszą, i we wszystkich, czyli w Chrystusie Jezusie. I tutaj właśnie my, będąc jedność, prawda, chrześcijanie, musimy jedno być najpierw z Jezusem Chrystusem, właśnie z tym, że my uznajemy Jezusa Chrystusa, jesteśmy jedno, bo to jest właśnie pokojem naszym, bo Jezus Chrystus powiedział też, nie przyszedłem wprowadzić pokoju, lecz miecz. Ale żeby być pokojem w Jezusie Chrystusie, którym wyznajemy Boga, który jest ponad wszystkim, czyli w Chrystusie, przed wszystko, czyli w Jezusie Chrystusie, we wszystkim, przed wszystko, czyli w Chrystusie Jezusie i we wszystkim, czyli w Chrystusie Jezusie, z Jezusie Chrystusie, to tym właśnie jesteśmy więźniów Panu. Czyli mamy zapowiedź Eucharystii tutaj na ziemi i mamy przyjście Królestwa Niebieskiego. Czyli Eucharystia jest zapowiedzią Królestwa Niebieskiego, obcowania z Bogiem. To może tyle.
Dziękuję bardzo. Prosimy, ksiądz doktor Aleksander Dziadowicz.
Panie Dariuszu, bardzo dziękuję za to przedłożenie. Trochę mi się kojarzyło to, co pan mówił, albo może sposób, w jaki pan mówił, trochę mi się kojarzyło z równaniem matematycznym, czyli to wynika z tego, ale to tylko zupełnie na marginesie. Proszę to przyjąć dobrze, a nie jako krytyk. Z kolei, jeżeli już chodzi o same liczby, faktycznie prosiłbym, abyśmy bardzo uważali na liczby. Faktycznie mamy do czynienia z liczbami, które nam się łatwiej tłumaczą, na przykład 40, co się wiąże, co się odnosi bezpośrednio do pobytu Izraelitów na pustyni, do pobytu Pana Jezusa na pustyni, gdzie był kuszony. I pewno jest jeszcze wiele liczb, z tym, że jeżeli chodzi o liczbę 12, ja bym jednak jej nie odnosił do takiego podziału 10 plus 2. Byłby to zbyt sztuczny podział. Jeżeli w ogóle mielibyśmy to odnosić, to bardziej do 12 pokoleń Izraela, 12 apostołów. Ale nie do jakiegoś tutaj równania, które sami sobie zbudowaliśmy, bo równie dobrze moglibyśmy dodać 7 do 5. Także bardziej prosiłbym, abyśmy trzymali się tego. Liczba 20, ja jednak optuję przy tym, że jest to liczba nie tyle symboliczna, co bardziej przedstawiająca małą liczbę w porównaniu do dużej liczby 100 osób, które zostały nakarmione tym. Ale niestety nie możemy tego odnieść na pewno do 2 groszy ubogiej wdowy. To byłoby zbyt proste czy zbyt prostolinijne, gdybyśmy w ten sposób szukali aluzji po prostu tylko w jakichś nawiązaniach, które sami tworzymy. Nie możemy robić takich bezpośrednich mostów. One mogą nas prowadzić do błędnego tłumaczenia Pisma Świętego.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Moja refleksja jest taka, że te 20 chlebów, które jest w sumie cyfrą niewielką, oznacza znacznie poniżej potrzeb rzeszy ludzi głodnych. Ale Bóg sprawia, że to, co z ludzkiego punktu widzenia jest niemożliwe, dzięki niemu staje się możliwe. Jednocześnie tu, tak powiedzmy nawiasem, wyświetlają mi się słowa nie samym chlebem człowiek żyje, ale pomocą w interpretacji tego, co jest cudem, są słowa ze zwiastowania, albowiem dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I to, co się dzieje w przestrzeni Boga, rozgrywa się jednocześnie w przestrzeni człowieka dzięki wierze człowieka. I znane są takie słowa, że wiara czyni cuda. A szansa na cud się zwielokrotnia przy jedności ludzi w wierze. Tą jedność oznacza zjednoczenie w jednym Bogu. I ważność tej jedności została zaakcentowana w modlitwie arcykapłańskiej Pana Jezusa. Spraw Ojcze, aby byli jedno, tak jak Ty i ja stanowimy jedno. W jedności to są też znowu, tak już powiedzmy, komentarze ludzkie. W jedności jest siła. A wszelkie rozbicie jedności opóźnia proces zjednoczenia, czyli również tego, co zapowiadał Pan Jezus, że kiedyś nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Pan Jezus jednocześnie przestrzega przed wielością pasterzy, mniej więcej mówi w ten sposób, że przyjdą różni fałszywi pasterze, którym nie należy wierzyć. I kończąc, jak osiągnąć tą upragnioną jedność? według mnie rada może znajduje się w nauczaniu świętego Jana. Są tam takie słowa. Kto spełnia wymagania prawdy, przybliża się do światła, czyli do prawdziwego pasterza, czyli do Pana Jezusa. I z kolei spełnienie wymagań prawdy to jest słuchanie lub czytanie Słowa Bożego, jego rozważanie i stosowanie tego słowa w życiu, bo to jakiś komplet stanowi. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Prosimy. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz.
Tak, bardzo dziękuję panu Pawłowi. Pierwszy komentarz dotyczący znaczenia tego zestawienia liczby 20 i 100. On pojawia się nawet w jednym z komentarzy, także bardzo dziękuję za to, że właśnie pan to przywołał. Faktycznie jedność jest bardzo silnym tematem w Ewangelii. W Ewangelii Janowej i wtedy, kiedy Chrystus mówi także o sobie jako o dobrym pasterzu, to też jest mocno wyeksponowane. Wspominaliśmy wcześniej to, co pan Paweł powiedział. 17 rozdział Ewangelii Jana to nauka o, znaczy to prośba, modlitwa arcykapłańska Jezusa, kiedy on właśnie modli się, prosi o to, aby uczniowie jego byli jedno. Zresztą pewno tutaj moglibyśmy też odnieść się do symbolicznego znaczenia jego tłumiki i tak dalej, i tak dalej. Ale liczby jest o wiele więcej, bo chociażby liczba 153 ryb, które zostały wyłowione przez apostołów już po zmartwychwstaniu Pana Jezusa w 21 rozdziale Ewangelii Janowej. Z tym, że zawsze musimy bardzo ostrożnie podchodzić do takiego zbyt szybkiego nadawania znaczenia liczbom. Oczywiście, że one mają swoje znaczenie, one są nie bez powodu podane, ale właśnie czasami mogą mieć znaczenie bardziej ogólne, właśnie na zasadzie przeciwstawienia czegoś niewystarczającego czemuś wystarczającemu. To, co jest nauką wypływającą z dzisiejszych czytań, to, że Bóg jest jeden i że ci, którzy są z Nim złączeni, mają też między sobą stanowić jedno. I tutaj byłoby właśnie nawiązanie chociażby do nauczania świętego Pawła, czy to z analizowanego dzisiaj listu do Efezjan, czy chociażby z pierwszego listu do Koryntian, kiedy mówi o ciele, o właśnie wspólnocie ludzi wierzących jako organizmie, jednym organizmie, który może swoją jedność odnaleźć, czy spójność odnaleźć właśnie w jedności, jedności Boga.
Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Grzegorz z Raciborza. Czytałem kiedyś Ben-Hura i tam było przedstawione właśnie cudowne rozmnożenie chleba przez Pana Jezusa w takim kontekście, że ludzie, którzy byli na spotkaniu, dzielili się ze sobą. Ten cud błogosławieństwa Pana Jezusa wpłynął na nich i po prostu oni się między sobą dzielili. Jak na ten temat mógłbym posłyszeć u księdza? Przechodzę na słuchanie.
Dziękuję bardzo, panie Grzegorzu. Prosimy, ksiądz dr Aleksander.
Tak, powieści, one odnoszą się, jak chociażby wspomniana powieść, odnoszą się do pewnych informacji, które mamy, chociażby z początków Kościoła, informacji zawartych w dziejach apostolskich, a także w już o wiele mniejszym wymiarze w listach apostolskich. Ale właśnie dzieje apostolskie, rozdział 2 i 4, przedstawiają tak zwane summaria. Summarium to jest przedstawienie idealne, idealistyczne, może czasami wyidealizowane, wspólnoty ludzi wierzących, czyli faktycznie wspólnoty, która nie ma problemów, albo jeżeli ma problemy, to je razem rozwiązuje, gdzie każdy troszczy się o każdego. I faktycznie, tak jak pan to wspomniał, siłę ludzie mają do tego właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu, którym się karmią. Dlatego właśnie sprzedawali swoje dobra, przynosili je do apostołów, dlatego mieli wspólną kasę, dlatego starali się dbać o potrzeby najuboższych. Stąd też w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich ta taka dość zdawkowa informacja, która wprowadza posługę 7, czyli że były zaniedbywane wdowy helleńskie. Czyli widzimy, że faktycznie jedność każdego chrześcijanina należącego do wspólnoty z Jezusem wpływa na to, jak on potem, ten chrześcijanin, odnajduje się w tworzeniu jedności między braćmi i siostrami, między innymi chrześcijanami.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy, halo.
Witam, mam na imię Jan. Ksiądz, tam mówiąc o, tłumacząc nam te liczby, wspomniał o liczbie 40, i powiązał ją z tym 40-dniowym pobytem Pana Jezusa na miejscu odosobnienia, na miejscu pustynnym. No i ewangeliści wszyscy piszą, że to zły duch wywiódł Pana Jezusa właśnie na to miejsce odosobnienia. A ja mam taką swoją teorię, a mianowicie, że jednym z pierwszych uzdrowień Pana Jezusa to było uzdrowienie trędowatego. Pan Jezus uzdrowił go, dotykając go. I powiedział temu trędowatemu, nikomu o tym nie mów. A on postąpił odwrotnie, wszystkim rozgłosił. Czyli Pan Jezus właśnie dla ludzi to był zarażony trąd, potencjalnie był zarażonym trądem. Dlatego musiał się udać na miejsce, nie według prawa, musiał się udać na miejsce odosobnienia. Kiedyś tam słuchasz, wytłumaczył, że to słowo kwarantanna, to jest języka greckiego, znaczy tyle, to właśnie 40 dni. A nawiązując do Ewangelii, nie wiem, czy to będzie a propos, czy nie a propos, otóż ja kojarzę słowa Pana Jezusa, nie wiem, czy to będą tak dosłownie, a mianowicie Pan Jezus powiedział, ja jestem chlebem życia, kto do mnie przychodzi, nigdy nie będzie głodny, a kto we mnie wierzy, nigdy nie będzie pragnął. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy, prosimy.
Tak, zacznijmy od ducha, o którym Pan wspomniał. Otóż kiedy w Ewangeliach jest mowa o tym, że Pan Jezus został wyprowadzony przez ducha na pustynię, otóż jest o tym mowa na początku, właściwie przed rozpoczęciem publicznej działalności, czyli Chrystus jest ochrzczony i potem Chrystus jest kuszony. Mam przed sobą Ewangelię według świętego Łukasza, na rozdział 4 i czytamy. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i Duch prowadził go po pustyni przez 40 dni. Potem jest mowa w dalszym wersie, był tam kuszony przez diabła. Otóż, drogi panie Janie, warto by było odnieść się do Pisma Świętego, żeby zobaczyć także troszeczkę dalej, w 14 wierszu 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus powrócił w mocy ducha do Galilei. Otóż, jeżeli mówimy tutaj o duchu, to mówimy o Duchu Świętym. Diabeł nie jest w tym momencie nazywany duchem. Diabeł jest nazywany diabłem. Czyli tutaj specjalnie autor robi to rozróżnienie, żebyśmy nie mieli takiej wątpliwości, z którą Pan właśnie się przed chwilką zgłosił. Czyli to Duch Święty wyprowadził Pana Jezusa na pustynię, a nie ten, którego nazywamy złym duchem. Powiązał Pan to z kwestią trądu, oczyszczenia. Faktycznie znajduje się taki fragment w Ewangelii. Trudno będzie mi przypomnieć sobie teraz dokładnie, w którym miejscu. W każdym razie znajduje się fragment, w którym Jezus faktycznie uzdrawionemu nakazuje, żeby nie dzielił się tym z nikim, poza kapłanami, którym ma się przedstawić jako uzdrowiony według tradycji starotestamentalnej. Ten tego nie robi. Jezus wychodzi na pustynię. Faktycznie spotkałem się w jednym z komentarzy z taką interpretacją, że Chrystus wychodzi nie tyle na pustynię, ale właśnie na miejsce odosobnienia. Wychodzi na to miejsce, na którym był ów chory. I że jest to takie przedstawienie, może nie tyle symboliczne, co przedstawienie odnoszące nas do grzechów, które Chrystus bierze, grzechów ludzkich, które Chrystus bierze na siebie. W ten sposób utożsamiając się z chorym. Wiadomo, że tutaj już nie chodzi o chorobę fizyczną, ale o chorobę duchową. A zatem mamy do czynienia z miejscem odosobnienia. Możemy to tłumaczyć jako miejsce, w którym Jezus utożsamia się z tymi, którzy byli na pustyni, którzy byli wykluczeni, bo pamiętamy, że akurat w tym przypadku trądu człowiek chory na trąd faktycznie był wykluczony ze społeczności i znajdował się na zewnątrz, poza obozem czy poza wspólnotą. Z tym, że tutaj mamy do czynienia z dwiema dość różnymi od siebie sytuacjami, które poruszył Pan Jan. Jedna to jest, że Duch Święty po chrzcie przed rozpoczęciem publicznej działalności wyprowadził Jezusa na pustynię, a druga to właśnie to utożsamianie się Chrystusa z człowiekiem naznaczonym, chorym, w tym przypadku akurat trędowatym.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gabriela z archidiecezji łódzkiej.
Prosimy.
No mi to jakoś to słowo się kojarzy właśnie z... Bo ci wszyscy ludzie nie byli statyczni, tylko byli w ruchu, że wyszli zobaczyć. To jak właśnie co święty Jan mówi, co przyszliście zobaczyć? Czy trzcinę chwiejącą się na wietrze, czy człowieka w miękkie szaty ubranego? To ci, którzy w miękkich szatach są ubrani, w domach królewskich mieszkają. I właśnie teraz mi się to skojarzyło z tym rokiem świętego Jakuba, bo mamy teraz właśnie w niedzielę wspomnienie świętego Jakuba. I właśnie, że wszyscy wychodzą do tego Santiago. Właśnie na internecie widzę, że wszyscy się dzielą jakby, co tam zabrać, gdzie noclegi, czy można bezpiecznie pod namiotem spać. I to właśnie jest takie, że wciąż szukamy, że człowiek ciągle szuka, że ludzie wychodzą, jadą rowerami do tego Santiago Compostela na krańcu Europy. No i w Polsce też jest trochę tych dróg, też ludzie wędrują. No i też trochę się dziwię, dlaczego wybrał Jakuba, a nie jego brata, Pan Jezus. Dlaczego wybrał Piotra, a nie Andrzeja, który do niego pierwszy przyszedł. Dlaczego Filipa się pytał? Dlaczego akurat Filipa się zapytał, co mamy robić? Także takie pytania. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Ksiądz dr Aleksander Dziadów.
W całej pokorze trzeba stwierdzić, że nie mamy dostępu do serca Pana Jezusa i nie jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego, odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego wybrał tego, a nie tamtego. Oczywiście czasami są typowe dla nas predyspozycje do wyboru. Możemy na przykład mówić o dobrym łotrze i złym łotrze na krzyżu i to ten dobry łotr dlatego, że zrobił coś konkretnego, dlatego, że okazał skruchę wobec Jezusa Chrystusa, wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, dlatego on zostaje zbawiony, a nie ten drugi. W przypadku z tych, którymi się posługuje, trudno nam to powiedzieć. Właściwie u świętego Jana to jest jedyna wzmianka o dialogu z Filipem, właśnie ta w tym fragmencie z szóstego rozdziału. Synoptycy trochę więcej miejsca Filipowi poświęcają. Jeżeli chodzi o wychodzenie, o ruch, rozumiem, że to jest takie bardzo duchowe przejście od tekstu Pisma Świętego do tego, czym my żyjemy, do pewnego ożywienia pielgrzymkowego. Zresztą ja bym sugerował, żebyśmy patrzyli na wszelkiego rodzaju decyzje o pójściu na rekolekcję, czy o wyjściu na pustynię, czy o przeżywaniu czasu na pustelni, czy o wyjazd na rekolekcję w drodze, czyli właśnie na taką pielgrzymkę z pieszą czy rowerową, czy innymi środkami lokomocji. To jest poruszenie Ducha Świętego. Duch Święty faktycznie prowadzi człowieka, ale właśnie nie tylko dla samego doświadczenia trudu drogi i tak dalej, bardziej dla zbliżenia się do Jezusa. I znowu wracamy teraz do tekstów naszych. Osobiste moje zbliżenie do Jezusa ma prowadzić mnie do zbliżenia do wszystkich ludzi, którzy się z Jezusem identyfikują.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Aleksandra Dziadowicz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, biblista, naszym Państwa gościem w audycji Szukając Słowa Bożego. Księże doktorze, prosimy o podsumowanie.
Jako podsumowanie chciałbym odnieść się do nauczania katechizmu Kościoła katolickiego, szczególnie do punktów 795 i 796, gdzie mówią o tym, że Chrystus i Kościół tworzą całego Chrystusa. To jest określenie, któremu poświęcił ostatni etap swojego życia ksiądz profesor Drączkowski, którego słuchacze Radia Maryja dobrze znają, bo przez kilka dobrych lat prowadził też audycję w ramach z rozmów niedokończonych, jeżeli dobrze się orientuję, na falach Radia Maryja razem z ojcami. I może warto właśnie się odnieść do tego jego spojrzenia, tak wiernego Kościołowi, do metody wykresograficznej w teologii, której poświęcił ostatnie lata swojego życia właśnie po to, aby ukazywać, że Chrystus i Kościół tworzą całego Chrystusa. I niech takie właśnie będzie przesłanie i podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania. Ojcze, czy ja mam możliwość pozdrowić?
Jak najbardziej.
Oczywiście pozdrawiam ojców, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, pozdrawiam moich przełożonych, pozdrawiam moją rodzinę w Bydgoszczy. I nie tylko, ale chciałbym też pozdrowić w sposób szczególny siostry zakonne z Orlika, siostry franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, u których ostatnio przeżywałem rekolekcję Lekcja Divina. Jednocześnie bardzo serdecznie wszystkich na tę rekolekcję zapraszam. I siostrę Renatę, jeżeli dobrze powiem nazwisko Płotkę, która pochodzi z tego regionu właśnie tutaj z Częstkowa, obok Skorzewa, obok Kościerzyny, a która mieszka i posługuje teraz w Dusznikach Zdroju, z którą ostatnio rozmawiałem i okazało się, że jest wierną słuchaczką Radia Maryja. Także ją chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie. I bardzo dziękuję za możliwość dzisiejszego spotkania.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, biblista, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie, prowadził nas po ścieżkach Słowa Bożego. Przypominamy Państwu, że skrót tej audycji to niedzielna katecheza o godzinie 8:20, gdyż audycja Szukając Słowa Bożego jest naszą medytacją, przygotowaniem się do liturgii Słowa niedzieli następującej po piątku, a w każdy piątek o godzinie 18:15. Dostępna też na naszym internetowym portalu www.radiomaria.pl.